Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję Interakcje. To audycja, przypomnę, psychologiczno-społeczna. Dzisiejszy temat w interakcjach dotyczy niestety każdego z nas. I ten temat to hejt, czyli mowa nienawiści. Czy to w rzeczywistości wirtualnej, czy nie, to dotyka nas na co dzień, a może my właśnie sami jesteśmy odpowiedzialni za czyjąś krzywdę i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo tak też pewnie często jest. Pytanie brzmi, jak się bronić, jak nad sobą panować, to z drugiej strony, i gdzie szukać pomocy, gdy już jest za późno. O tym dziś w interakcjach porozmawiam z profesorem Rafałem Pankowskim, socjologiem i politologiem z Kolegium Civitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także z panem doktorem Mateuszem Woińskim z Katedry Prawa Karnego w Akademii Leona Koźmińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy to, że hejt jest tak powszechny, to sprawia, że przyzwyczailiśmy się do niego, czy oswoiliśmy go, czy może właśnie bardziej z nim walczymy? To pytanie do pana profesora Rafała Pankowskiego.
Mam wrażenie, że niestety często, zbyt często jesteśmy obojętni wobec tego zjawiska, które rzeczywiście w ostatnim czasie rozpowszechniło się w sposób znaczny, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu tych narzędzi technologicznych, które są powszechnie dostępne. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o internecie. Przy czym dodam, że mam wrażenie, że ten również rozpowszechniony termin hejt trochę też może świadczy o poniekąd banalizowaniu tego zjawiska, tego problemu. Ja bym jednak używał po prostu terminu nienawiść, który moim zdaniem nieco bardziej sugestywnie określa ten problem,
to zjawisko. Samo słownictwo to w zasadzie jest to samo, ale jak w polskim języku używamy słowa hejt, to faktycznie ma to nieco inne.
To brzmi nieco inaczej, prawda?
I się odnosi ewidentnie do internetu. A czy hejt to jest zjawisko, które jest tylko w internecie, czy nie?
Oczywiście język wrogości, mowa nienawiści to jest zjawisko znacznie wcześniejsze niż to współczesne narzędzie, jakim jest internet, ale na pewno właśnie internet paradoksalnie przyczynił się do rozpowszechnienia tego, co nazywamy mową nienawiści. Paradoksalnie dlatego, że wydawałoby się, że właśnie internet jest takim narzędziem komunikacji, które może służyć komunikacji ponad barierami, prawda? Ponad podziałami, czy to kulturowymi, czy to narodowymi, czy religijnymi, prawda? Że może służyć takiej komunikacji transnarodowej, globalnej, które będzie służyło porozumieniu między ludźmi. A wygląda na to, że równie często internet służy właśnie budowaniu swoistych wspólnot opartych na wykluczeniu, tak? Czy opartych na nienawiści wobec jakiejś inności, jakiejś odmienności.
Panie doktorze, pytanie do pana Mateusza Wońskiego. W jaki sposób prawo określa hejt?
Samo pojęcie hejtu w polskim przynajmniej stanie prawnym, czy w polskim prawodawstwie nie występuje, i ponieważ to jest zapożyczenie z języka angielskiego, to musielibyśmy poszukiwać źródła w prawie amerykańskim, w prawie angielskim albo w jakichś aktach prawa międzynarodowego czy prawa europejskiego. Ja całkowicie zgadzam się z tym, że używając sformułowania hejt, posługujemy się takim słowem, które nie jest nacechowane tak pejoratywnie, emocjonalnie jak nienawiść. Hejt to jest takie słowo, to jest słowo funkcjonujące w cyberprzestrzeni przede wszystkim, w przestrzeni mediów tych społecznościowych czy portali społecznościowych, i powiedzieć ohejtować coś to jest jak olajkować, za tym może żadne nastawienie emocjonalne nawet tej osoby lajkującej czy hejtującej nie występować, i to się robi z łatwością. No bo nie ma nic łatwiejszego pewnie dla współczesnego użytkownika internetu niż kliknąć w jedną ikonkę na portalu społecznościowym, którym się posługujemy. Jak prawo na hejt reaguje? jeżeli mówimy o hejcie jako o zjawisku, to zawsze po jednej stronie jest sprawca, czy ta osoba, która uzewnętrznia jakieś swoje nastawienie emocjonalne czy uczuciowe może, czy jest tym nosicielem nienawiści, w jakiś sposób go komunikuje. Po drugiej stronie jest ten pokrzywdzony, to może być jakaś zbiorowość, to może być jednostka, no i możemy mówić o różnych sposobach zwalczania zjawiska. W przypadku przestępstw nienawiści z tą definicją jest bardzo poważny problem. Bardzo często dochodzi do zupełnie bulwersujących przypadków, kiedy odpowiedzialności karnej uchodzi jakaś osoba, co do której nie mamy wątpliwości. Jej zachowanie miało charakter nienawistny, natomiast to nie podpada, krótko mówiąc, pod jakiś przepis, no bo te przepisy muszą być siłą rzeczy sformułowane dosyć ogólnie. One brzmią na przykład, kto nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowych, etnicznych. No i teraz nawołuje do nienawiści, jest już jakoś nam konkretyzuje problem, ale trudno pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto jest po prostu nosicielem nienawiści, a jego zachowanie trudno jest zakwalifikować jako nawoływanie. I tych problemów w prawie karnym jest mnóstwo.
Łatwo w takim razie dojść do wniosku, że prawo nie nadąża za stanem faktycznym.
Na pewno jest tak, że prawo jest bardzo konserwatywne. I to jest też w przypadku prawa karnego pewna zaleta. Natomiast na pewno jest tak, że w bardzo wielu wypadkach nasza intuicja, wtedy kiedy dochodzi do uniewinnienia jakiejś osoby, która była oskarżona, jest taka, że to jest skandal wręcz. Trudno mi nawet byłoby powiedzieć, czy tę sytuację można byłoby jakoś zmienić, bo siłą rzeczy prawo musi być sformułowane tak bardzo, w sposób bardzo zgeneralizowany. No, w Polsce nie mamy takiego systemu precedensowego jak w Wielkiej Brytanii na przykład, bo wtedy moglibyśmy mówić o tym, że ta osoba musi ponieść karę, bo w podobnej sytuacji 5 lat wcześniej jakiś sąd wydał wyrok skazujący.
Czyli krótko mówiąc, nie można jasno odpowiedzieć na pytanie, co grozi za mowę nienawiści, za hejt rozpowszechniany na przykład w internecie.
W tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia ze zniesławieniem jakiejś osoby, czyli pomówieniem jej o jakiejś właściwości, które ją mogą narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania jakiejś funkcji na przykład. I takie zniesławienie może dotyczyć całych grup społecznych, zdefiniowanych według kryterium przynależności narodowej, etnicznej, wyznaniowej i tak dalej, tak, za to grozi odpowiedzialność karna. Identycznie jest w przypadku znieważenia, czyli powiedzielibyśmy używania słów obraźliwych. Podobnie w przypadku nawoływania do nienawiści, ale już tutaj mamy pewien problem. Jak myślimy o mowie nienawiści, to bardzo często myślimy też o tak zwanym kłamstwie oświęcimskim, czyli o takich wypowiedziach, które zaprzeczają na przykład Holokaustowi w czasie II wojny światowej. I za to też grozi odpowiedzialność karna. Natomiast problem, który my mamy, to jest problem praktyczny. Bo samo prawodawstwo to jest jedno. Natomiast drugi problem to jest problem wykonywania tego prawa.
Tak.
I teraz o tym znowu można byłoby długo mówić.
To już jest zupełnie inne zagadnienie. Do pana profesora Pankowskiego moje pytanie teraz chcę skierować, a mianowicie, czy może, jeżeli człowiek potrzebuje wyrzucić z siebie jakieś emocje złe, to może wbrew pozorom taki internet jest najbezpieczniejszym miejscem, żeby to zrobić, zamiast realizować to w realnym świecie i komuś sprawiać krzywdę?
Rozumiem taki argument, który się pojawia stosunkowo często w dyskusjach na ten temat, ale moje zdanie na ten temat, przyznaję, jest dokładnie odwrotne. To znaczy, myślę, że właśnie ze względu na siłę rażenia takiego potężnego narzędzia o globalnym zasięgu, jakim jest internet, właśnie z tego powodu ten potencjał krzywdy, tak? Potencjał...
Zasięg tej szkody?
Zasięg szkody, no mówimy tutaj o godności człowieka, prawda? O dotkliwości takiego czynu. Ta potencjalna dotkliwość jest szczególnie istotna. Posłużę się przykładem, odwołując się do własnego doświadczenia związanego z działaniem w ramach Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które to stowarzyszenie od 20 z górą lat przeciwdziała takim zjawiskom jak rasizm i ksenofobia. Otóż kiedy mieliśmy do czynienia z analogicznymi zjawiskami w latach 90., to zjawisko istniało już wtedy. Na przykład w ramach subkultury tak zwanych rasistowskich skinheadów, którzy również produkowali swoje wydawnictwa propagandowe w formie tak zwanych skinzinów. To były takie bardzo specyficzne wydawnictwa niskonakładowe, które zawierały duży ładunek nienawiści rasistowskiej i neofaszystowskiej. No ale maksymalny nakład tego typu gazetki mógł wynosić powiedzmy kilkadziesiąt czy kilkaset egzemplarzy, prawda?
No, zasięg jest niewątpliwie
nieporównywalny, prawda? Później oczywiście okazało się, że łatwiej jest stworzyć stronę internetową, która jest nie tylko być może tańsza w realizacji, ale ma znacznie większy potencjalny zasięg, jeśli chodzi o szerzenie tej nienawistnej treści. A jeszcze później, już w czasach nam znacznie bliższych, okazało się, że zamiast tworzyć własną stronę internetową, co wymaga też pewnej kompetencji technicznej i tak dalej, prawda? Można posłużyć się mediami społecznościowymi, które już są gotowe i które właściwie nie wymagają żadnego wysiłku w ramach tego, co nazywa się, prawda, internetem 2.0. Te narzędzia są tam, już czekają, prawda, tylko na to, aby wykorzystać je do głoszenia dowolnych treści, w tym także treści rasistowskich i ksenofobicznych. Znowu powtórzę tak, ten zasięg wzrasta radykalnie i ta potencjalna szkodliwość społeczna wzrasta dramatycznie wraz z nim.
Jeśli chodzi o media społecznościowe, to wiemy też, że nie wiem, na ile to teoria, na ile praktyka, bo trudno to zbadać. Hejt jest, trudno go ogarnąć w jakiś sposób, ale istnieją narzędzia do tego, żeby chociażby w takich mediach społecznościowych zgłaszać mowę nienawiści, która obraża nas albo kogoś innego. I właśnie takie narzędzia istnieją. Ale pytanie, czy na szerszą skalę mamy jakieś pomysły na to, żeby sobie z tym hejtem poradzić, ponieważ no, choć to słowo, jak na początku ustaliliśmy, brzmi może dość niewinnie, to skutki tego, jakie może samo zjawisko przynieść, są katastrofalne. Mamy jakieś pomysły na radzenie sobie?
Tu jest jakby kilka elementów co najmniej. Jeden z nich to właśnie odpowiedzialność firm, które, prawda, świadczą usługi, są dostarczycielami usług internetowych, w tym tych największych firm, tych największych portali społecznościowych, które zazwyczaj w swoich kodeksach, w swoich zasadach obowiązujących każdego użytkownika wspominają o tym, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie danego serwisu do obrażania innych ludzi, do głoszenia nienawiści. Gorzej jest, jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tego typu zasad korzystania z danego serwisu. I tutaj jest na pewno wiele do zrobienia. Każda z tych firm w nieco inny sposób radzi sobie lub nie radzi z tym problemem. Czasami przerzucając odpowiedzialność właśnie na użytkowników, którzy dopiero mogą zgłaszać takie skargi. Wtedy w niektórych przypadkach firmy tego typu treści usuwają, co czasami działa lepiej, czasami działa gorzej. To też zależy w dużym stopniu od determinacji danej firmy, na ile ona sama czuje tego typu społeczną odpowiedzialność za to, do głoszenia jakich treści dany serwis bywa wykorzystywany. Ale koniec końców, i to chyba trzeba rzeczywiście podkreślić, koniec końców jest tak, że w prawie polskim, podobnie jak w systemach prawnych innych państw w Europie, głoszenie nienawiści, zwłaszcza tej nienawiści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, jest przestępstwem, tak samo jak głoszenie nienawiści za pomocą dowolnego innego medium. I w tym sensie nienawiść, głoszenie nienawiści w internecie podlega tym przepisom takim jak artykuł 256 czy 257 kodeksu karnego, tak samo jak każda inna dziedzina ludzkiej aktywności, o czym zapewne za często zapominamy. Zapominamy o tym, że internet nie jest przestrzenią, w której można powiedzieć wszystko na każdy temat, dlatego że głoszenie rasizmu na przykład nie jest po prostu głoszeniem jakiejś opinii, ale jest po prostu postrzegane jako przestępstwo z punktu widzenia prawa karnego również.
Pan profesor Rafał Pankowski, socjolog i politolog z Kolegium Civitas, a także pan dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego w Akademii Leona Koźmińskiego są dzisiaj gośćmi audycji Interakcje, do której to wrócimy już za kilka minut po informacjach. Polskim Radiu 24. Wracamy do audycji Interakcji. Rozmawiamy dzisiaj o mowie nienawiści. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik, a gośćmi programu są dzisiaj profesor Rafał Pankowski, socjolog i politolog z Kolegium Civitas, a także dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego w Akademii Leona Koźmińskiego. Do pana doktora moje pytanie teraz dotyczące mowy nienawiści jest takie, do kogo należy zgłaszać to, że jesteśmy w jakiś sposób obrażani?
No, z punktu widzenia prawnego to odpowiedź jest dosyć jasna, że w takim wypadku trzeba zgłosić sprawę prokuratorowi albo w jakiejś jednostce policji. Bo bez względu na to, czy nas będzie interesowała odpowiedzialność cywilna i dla nas wystarczające będzie odszkodowanie, czy jakieś zadośćuczynienie za krzywdę, której doznaliśmy, czy odpowiedzialność karna tego sprawcy, to i tak najlepiej byłoby, gdyby postępowanie zostało przeprowadzone pod kątem właśnie postępowania karnego, czyli przez prokuratora albo przez policję. Teraz na czym polega problem? Nawet świetne prawo nie będzie wystarczające wtedy, kiedy ono nie będzie realizowane. Mówię tak. O policji albo o prokuratorze.
Dzisiaj nie jest realizowane? Jeżeli pan tak mówi, to znaczy, że chyba jest jakiś problem.
Dzisiaj na pewno mamy bardzo poważny problem o charakterze dowodowym, bo ja zbadałem w swojej pracy naukowej, czy na potrzeby swojej pracy naukowej, kilkaset akt postępowań karnych dotyczących przestępstw z nienawiści. I mogę powiedzieć, że na przestrzeni lat ulega poprawie sposób działania organów ścigania. Oczywiście on doskonały ciągle nie jest, ale pojawiają się ciągle, jest ich coraz więcej, bardzo dobre inicjatywy, które służą między innymi dokształcaniu prokuratorów czy policjantów w taki sposób, aby postępowanie było prowadzone w sposób niedyskryminacyjny. I oczywiście sporo jeszcze mamy do zrobienia w tych sprawach, ale na pewno uwaga w tej chwili całej prokuratury, powiedziałbym, jest skupiona na tych sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. I oczywiście znajdą się przypadki, nie chcę powiedzieć, czy jednostkowe, czy ich liczba jest większa, ale to tak jak w każdym innym postępowaniu, uwarunkowane chociażby predyspozycjami osoby, która prowadzi to postępowanie, czyli konkretnego prokuratora, więc znajdą się takie przypadki trudne do zaakceptowania.
A z czym jest problem?
No, jedna kwestia to jest nastawienie psychiczne, które, tak jak powiedziałem, w organach
prokuratora
ścigania.
Na przykład, tak.
Natomiast ten problem jest eliminowany i tutaj możemy obserwować naprawdę daleko idącą poprawę. Natomiast drugi problem to jest problem o charakterze dowodowym. Teraz pewnie to, co powiem, może być potraktowane jako instruktaż tego, jak działać, żeby wykrycie przestępstwa w każdym razie sprawcy było trudne, no ale trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie, bo to też jest wiedza powszechna. Jeżeli przestępstwo jest popełnione w internecie, to możliwość wykrycia sprawcy jest znacznie trudniejsza. I teraz bez względu na to, czy ja chcę odpowiedzialności cywilnej, czy chcę zrealizować odpowiedzialność karną, potrzebny jest ten człowiek po drugiej stronie barykady, to znaczy ten sprawca. Ten, którego ja pozwę w procesie cywilnym, albo ten, którego oskarżę, patrząc z punktu widzenia prokuratora czy pokrzywdzonego. I jego wykrycie sprawia pewne trudności. Teraz, jeżeli posługujemy się jakimś medium społecznościowym, to istotne jest na przykład z punktu widzenia dowodowego, a to jest dla prokuratora bariera nie do przeskoczenia. Czy on dowody, które pozwolą mu ustalić, kto jakąś treść w internecie zamieścił, są możliwe do uzyskania czy nie? No bo to nie jest już tak, że ktoś pismem odręcznym produkuje plakat, albo tak jak wspomniał
pan... I można
pan,
wezwać grafologa.
No pewnie, jakiś biegły zakresu badań pisma. Oczywiście musimy mieć jakiś materiał porównawczy i materiał dowodowy, no bo od kogoś musimy uzyskać. Nie będziemy porównywać z 38 milionami Polaków i wszystkimi potencjalnymi, nie?
No to na podstawie tego, co pan mówi, można wywnioskować, że nawet jeżeli ktoś w internecie publikuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, na przykład nazywa się Jan Nowak, to wtedy, jeżeli już ja tego Jana Nowaka, który powiedzmy nawet jest wśród gdzieś moich znajomych, ja wiem, kim jest ta osoba, jeżeli powiem, że on mnie obraził i tutaj mam dowód print screen ze swojego komputera, to ta osoba też może powiedzieć, ale to nie byłem ja, bo ktoś się włamał do mojego konta.
I oczywiście. I taki sposób obrony, jak ktoś włamał się na moje konto, jest jeszcze możliwy do ustalenia, ale trudniej już będzie prokuratorowi zwalczyć taki sposób obrony, który polega na tym, że no, post został umieszczony w piątek o godzinie 23:08, a w tym czasie w moim mieszkaniu, w którym ten komputer był włączony i była puszczana z niego muzyka, odbywała się prywatka, w której brało udział 25 osób i nie wiem, kto to tę treść umieścił. I teraz ten problem, który mamy, to jest problem dowodowy. Możemy porównywać, możemy sprawdzać, kto dysponował komputerem w danym okresie, z jakiego IP się logował. Natomiast jest to już pewien problem dowodowy. Natomiast problem nie do przeskoczenia na chwilę obecną jest wtedy, kiedy na przykład serwer, który obsługuje dany portal społecznościowy, znajduje się w kraju, który nie świadczy pomocy prawnej w Polsce. Mówi na przykład tak, no nasza konstytucja gwarantuje swobodę wypowiedzi, a ponieważ przestępstwo, które ty, polski prokuratorze, prowadzisz, dotyczy mowy nienawiści, to ja ci nie udzielę odpowiedzi na pytanie, jakie były dane osoby, która rejestrowała jakiś profil na tym portalu. Nie podam ci informacji o tym, jakim mailem ta osoba się posługiwała, jakie umieściła imię i nazwisko, które mogły być na dodatek fikcyjne. No i w tym momencie prokurator ma ręce związane, dlatego że prowadzenie tego postępowania nie przyniesie rezultatu.
A czy to jest powszechna sytuacja, że serwery są umieszczane w takich krajach?
Jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, to trudno mówić w tych przypadkach o jakiejkolwiek współpracy. To znaczy swoboda wypowiedzi jest tym argumentem przemawiającym przeciwko udzieleniu polskiemu prokuratorowi pomocy prawnej. No, w tej sytuacji, jeżeli to jest jedyny dowód, no to jaką on ma inną możliwość? No, o przypadkach, kiedy przecież formami wyrażania nienawiści jest sprofanowanie jakiegoś cmentarza żydowskiego na przykład. No i znowu, nam się wydaje, że wszędzie jest monitoring miejski czy monitoring uliczny. W przypadku Warszawy, no to jeszcze możemy zakładać, że może udało się zarejestrować taką osobę, chociaż zapis z tego monitoringu to może być zapis poklatkowy i tam żadnego rysopisu nawet nie uda się uzyskać. Ale o czym mówimy w przypadku mniejszych ośrodków, gdzie tego monitoringu nie ma? No i te problemy dowodowe są niestety bardzo powszechne, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby prokuratorzy nie robili co mogą w wielu wypadkach, żeby jednak ustalić tego sprawcę.
Panie profesorze, do pana pytanie na temat intencjonalności, to znaczy, czy człowiek, który wyraża mowę nienawiści, to jest osoba, która szuka sobie takich miejsc ujścia swoich emocji, czy to jest tak, że buszuje sobie gdzieś tam w internecie i napotykając okazję, ta jego mowa nienawiści się jakoś wyzwala?
Motywacje są różne. Czasami one są takie bardzo silnie zideologizowane, czasami odwołują się po prostu do jakichś rozpowszechnionych stereotypów, które uaktywniają się w określonych kontekstach w tym świecie, w tej przestrzeni wirtualnej, która zresztą trzeba dodać, coraz mniej ta przestrzeń wirtualna odróżnia się od tej rzeczywistości realnej. To życie w świecie wirtualnym w coraz bardziej istotny sposób wpływa na nasze codzienne doświadczenia. To codzienne doświadczenie młodych ludzi jest w coraz większym stopniu związane właśnie z doświadczeniami w świecie internetu właśnie.
Badania pokazują, że taka przemoc psychiczna jest przez ciało człowieka odbierana tak jak przemoc fizyczna, czyli to, że na przykład ktoś napisze o mnie coś złego, odbiera wręcz tak, jakby ktoś mnie uderzył i jest to ten sam rodzaj bólu.
Otóż to, ale nie chciałbym, żeby nasza audycja miała taki całkowicie pesymistyczny wydźwięk, prawda? Bo to przecież nie jest do końca tak, że zupełnie nic nie da się zrobić z tym problemem.
Co robimy?
Nawet z punktu widzenia konsekwencji prawnych. Oczywiście, tak jak pan doktor wspomniał, tu jest dużo problemów, zwłaszcza w naszym kraju, jeśli chodzi o konsekwentne stosowanie tych istniejących już przepisów, ale jednak nawet w naszym kraju, nawet w ostatnich miesiącach zdarzały się wyroki skazujące na przykład tak, za głoszenie treści nienawistnych, na przykład rasistowskich w mediach społecznościowych. Ja myślę, że tutaj sporo zależy właśnie od tego aspektu, o którym pan również wspomniał, sporo zależy od świadomości także ludzi pracujących w takich instytucjach jak prokuratura, prawda? Ale chcę też wspomnieć jeszcze o jednym, myślę, istotnym dokumencie. Ta istotność tego dokumentu ma być może charakter także symboliczny, ale to może także się przyczyniać do poprawy tej świadomości także w powołanych do tego instytucjach. To jest konwencja Rady Europy na temat przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. I to jest ciekawa historia, dlatego że Polska podpisała tę konwencję i ten protokół w roku 2003 już, ale dopiero w ubiegłym roku doszło do ratyfikacji tej konwencji przez Polskę, więc trwało to 12 lat. Być może brakowało właśnie pewnej wrażliwości, pewnej woli, pewnej decyzji, aby pewnej determinacji, aby tę konwencję ratyfikować.
Co nam ta konwencja
Ta daje? Konwencja, jak stwierdzają właściwe dokumenty, ma jakby w zamierzeniu wzmacniać współpracę państw członkowskich Rady Europy w tym zakresie, to znaczy w dziedzinie zwalczania rasizmu i ksenofobii w sieci. Ten protokół towarzyszący konwencji podejmuje próbę sprecyzowania, tak, czym są materiały o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w sieci internetu, no i wzywa władze tych wszystkich krajów, które konwencję podpisały i ratyfikowały, do penalizacji rozpowszechniania rasizmu, szerzenia gruźb i oszczerstw o takim wydźwięku.
A co to oznacza,
oraz to, o czym pan doktor już wspomniał, tak, oraz wzywa do zwalczania tego zjawiska, jakim jest zaprzeczanie, pomniejszanie, akceptowanie lub usprawiedliwianie zbrodni ludobójstwa lub przestępstw przeciwko ludzkości. I tego rodzaju dokument, on nie może być bezpośrednio zastosowany, tak, w konkretnych sprawach karnych, ale samo istnienie takiego dokumentu, ratyfikowanego również przez nasze państwo, może poniekąd oddziaływać, tak, na świadomość prokuratorów i sędziów i innych, prawda, innych instytucji, które powołane są do przestrzegania tego typu przepisów także w naszym kraju.
Proszę panów, a co by panowie powiedzieli, tak praktycznie patrząc, powiedzmy 15-latce, która została obrażona w sposób dla niej straszny. W danym komentarzu dowiedziało się całe jej środowisko i ona teraz cierpi. Nie jest osobą pełnoletnią. Jak zachęcić ją do tego, żeby w jakiś sposób zgłosiła tę sprawę, żeby problem w jakiś sposób został rozwiązany, a jej szkoda, żeby nie miała takiego wydźwięku, jak to czasem słyszymy, że się kończy samobójstwami, bo my rozmawiamy o hejcie, ale to są konkretne przypadki ludzi, którzy są młodzi i nie zwracają uwagi na to, jak drastyczne może być ich działanie, do jak dramatycznych skutków może prowadzić. Więc krótko mówiąc, porada dla młodych osób, które doświadczają nienawiści.
Oczywiście każdy może, powinien liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, prawda? Czy to rodziców, czy to szkoły, czy to instytucji także takich jak policja. Istnieją także organizacje pozarządowe, takie jak wspomniane tutaj Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które walczy z rasizmem i ksenofobią. Są także inne organizacje, które próbują reagować i na pomoc tego typu organizacji również osoby, które są ofiarami nienawiści w sieci, mogą, powinny liczyć.
Panie doktorze, na co może liczyć taka skrzywdzona młoda osoba?
No, w przypadku postępowania karnego, to znaczy jeżeli takie postępowanie chciałaby zainicjować, to może i powinna liczyć na pomoc policji czy prokuratora. Pan profesor wspomniał, i może od tego zacznijmy, kilka słów na ten temat, bo oczywiście zgadzam się całkowicie z tym, o czym wspomniał pan profesor, że ta reakcja to nie powinna być tylko reakcja polegająca na uruchomieniu aparatu państwowego i wykonywaniu prawa powszechnie obowiązującego, chociaż oczywiście to jest konieczne, możliwe. No, problem pojawi się wtedy, kiedy na przykład te treści zostały umieszczone przez jej kolegę, rok młodszego, który ukończył 14 rok życia, dlatego że wtedy odpowiedzialność karna na przykład nie jest możliwa. I myślę, że to jest właśnie bardzo dobry przykład, który może nam pokazać, że nie zawsze to prawo jest możliwe do wyegzekwowania. I dlatego reakcja najbliższego otoczenia, rodziców, klasy, szkoły, organizacji społecznej, takiej jednostki, powiedziałbym, lokalnej czy samorządu lokalnego, tej małej społeczności, może być najbardziej wartościowa, dlatego że to, co nam się w tej chwili bardzo podoba i co jest i słusznie przez media nagłaśniane, to są takie reakcje, które nie są świadectwem tylko takiej prostej reakcji, a uczyniłeś zło, no to my cię ukarzemy. Tylko to są takie reakcje również sądów w postępowaniach karnych, które służą edukacji. I dlatego naszą aprobatę na pewno budzi wyrok skazujący osobę za sianie nienawiści czy nawoływanie do nienawiści, w przypadku której kara jest mniej istotna niż zobowiązanie jej do obejrzenia jakiegoś filmu, którego wartość edukacyjna jest bardzo istotna. I myślę, że w tym kierunku i w tym duchu raczej te rozstrzygnięcia sądów również powinny zmierzać.
To się chyba może też odbywać poza sądami. Tak jak pan mówi, że ta rodzina albo klasa, szkoła jest tutaj ważnym ogniwem. Co może konkretnie zrobić? To znaczy, no jest sprawca, wiemy powiedzmy, kto to jest. To są młodzi ludzie, często nie myślą o tym, żeby w jakiś sposób się maskować. Wiemy, kto jest sprawcą danych komentarzy, które no, nierzadko rujnują komuś życie. I co wtedy? Co możemy zrobić?
Oczywiście. Jeżeli powiedzmy, ta nienawiść koncentruje się na jakiejś osobie, no, uczniu tej samej klasy, zdefiniowanym ze względu na przynależność rasową, powiedzmy. I ta nienawiść wynika z takiego nastawienia rasistowskiego, powiedzielibyśmy. Albo koncentruje się na problematyce uchodźców czy na uchodźcy. To weźmy tę klasę do ośrodka dla uchodźców, niech zobaczy, jakie są warunki, które w tym zakładzie panują. Jeżeli ta nienawiść koncentruje się na osobie w podeszłym wieku, no bo przecież my musimy w tej chwili wszystko nazywać, więc takie zjawisko polegające na nienawiści adresowanej do osób zdefiniowanych według pewnego wieku też nosi nazwę i to jest tak zwany ageism albo ageizm. Zabierzmy ją do ośrodka opieki paliatywnej albo do domu pomocy społecznej, żeby zobaczyła, na czym również starość na przykład może polegać. I myślę, że wartość edukacyjna czy edukacja jest no, najlepszym pomysłem i na dłuższą metę najbardziej skuteczny.
Ale kto to może zrobić? To może zrobić nauczyciel? On może powiedzieć, no ale ja mam tutaj uczyć dzieci. No, nie moim zadaniem jest chodzić po lekcjach z daną osobą, co do której nie wiem do końca, jak ta sytuacja wyglądała i pokazywać jej dom opieki społecznej na przykład.
Ja myślę, że to jest kwestia tego, czy się chce, czy się nie chce. Pewnej wrażliwości i jednocześnie pomysłowości. No przecież godzina wychowawcza w takiej klasie się odbywa, więc dlaczego 45 minut na to nie można byłoby poświęcić?
A te filmy, o których pan wspomniał, gdzie można znaleźć takie filmy?
Ja odwołuję się do jednego wyroku, bo chodziło wtedy o cud purimowy.
Oczywiście.
Co to takiego?
No, to jest film związany z problematyką tożsamości wynikającej z przynależności do grupy narodowości żydowskiej i uzyskanie świadomości o swoim pochodzeniu. Więc to może być w zasadzie pole manewru jest nieograniczone, dlatego że wartość edukacyjną można odnaleźć. Ja pod takim kątem też mam taką optykę wtedy, kiedy oglądam w zasadzie każdy film, dlatego że posługuję się takimi przykładami na swoich zajęciach, na zajęciach z prawa karnego czy z postępowania karnego. I w niemal każdym wytworze popkultury współczesnej można byłoby odnaleźć jakiś element wartościowy z prawnego punktu widzenia. Jeżeli ktoś chce posługiwać się tematyką współczesną albo filmami współczesnymi, no to niech obejrzy American History X na przykład, w którym też ten wątek związany z nienawiścią na tle rasowym jest podejmowany. To trzeba tylko 1,5 godziny na wyemitowanie tego filmu dla całej klasy albo dla całej szkoły i 45 minut na to, żeby omówić, czego on dotyczył. To naprawdę nie są sprawy niemożliwe.
Tak, ja bym się chciał w pełni podpisać pod tym wszystkim, co pan powiedział. Po pierwsze, rolą szkoły jest nie tylko przekazywanie jakiejś określonej treści polegającej na jakimś zbiorze dat czy wzorów, tak, do zapamiętania, ale jednak przecież rola, funkcja wychowawcza takiej instytucji, jaką jest szkoła, jest funkcją zupełnie kluczową, zupełnie podstawową i szkoła nie powinna przed tym uciekać, wręcz przeciwnie, powinna właśnie tego typu sytuacje traktować bardzo serio, traktować jako wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. To po pierwsze, ale po drugie, edukacja, czy szerzej socjalizacja, to nie jest tylko to, co odbywa się w murach szkolnych, prawda, ale również, jak bardzo słusznie pan wspomniał, odbywa się ona poprzez kulturę popularną, na przykład. Tak? A akurat w kulturze popularnej można niestety znaleźć wiele treści szkodliwych i negatywnych, ale na szczęście można także znaleźć wiele treści pozytywnych i wartościowych. I to jest takie narzędzie, po które również można czy należy sięgnąć.
No bo właśnie jeśli chodzi o to pierwsze narzędzie, jeśli chodzi o szkołę, to śmiem twierdzić, że młoda osoba, która doświadczyła czegoś dla niej traumatycznego, nie zwróci się do szkoły z prośbą o pomoc, czy to w ukaraniu sprawcy, czy to jakakolwiek inna pomoc psychologiczna, będzie się po prostu wstydziła tego. I do kogo się może taka osoba zwrócić,
szkoda,
jeżeli
prawda?
Nie do szkoły?
A szkoda, dlatego że no to pewnie też zależy od szkoły i od określonej sytuacji, a tak być nie powinno, ale jest prawda, cały szereg innych instancji, no, takich jak na przykład Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które jak wiemy również tą problematyką się znajduje. Więc
albo
wystarczy
Rzecznik Praw Dziecka, prawda?
Rzecznik Praw Dziecka również jest kolejną instytucją, prawda, powołaną no, z urzędu do zajmowania się tego typu problemami, tak. Więc wystarczy zainteresować się tym, jakie narzędzia czy jakie możliwości pomocy, zależnie od sytuacji, są dostępne.
Już chociażby wystarczy wpisać w internecie w wyszukiwarce słowo hejt plus jakaś fundacja i też nam wyskoczy mnóstwo różnych...
Albo słowo nienawiść, tak. Najgorszą sytuacją, jaka może spotkać kogoś, kto jest ofiarą takiego traktowania dyskryminującego, jest obojętność czy izolacja.
Albo bagatelizacja problemu.
Albo bagatelizacja problemu. Należy się z tym zmierzyć i na pewno to jest jeden z większych problemów w sensie społecznym, z jakimi mamy do czynienia w odniesieniu do tej problematyki w naszym kraju. Przy czym podkreślmy to jeszcze, tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o treści nienawistne, no, w sensie werbalnym czysto, tak? Ale niestety za tym słowem idzie też agresja, także o charakterze agresji fizycznej. I to zjawisko, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, które można nazwać taką histerią antyimigrancką czy antyuchodźczą, które dało o sobie znać w sposób bardzo wyraźny właśnie w sieci, w internecie. Ono dało sobie znać w sposób bardzo wyraźny także na ulicach i także w postaci bardzo groźnych aktów agresji fizycznej, w tym dotkliwych pobić i generalnie aktów agresji wobec wszelkiej odmienności. I o tym powinniśmy pamiętać również.
Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę w audycji Interakcje. Gośćmi programu byli profesor Rafał Pankowski, socjolog i politolog z Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A także dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego w Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Ja się nazywam Agnieszka Furtak-Bilnik. Do usłyszenia w Interakcjach w następny poniedziałek za tydzień. Dobranoc państwu.